Bardzo cieszę się, że wytrwaliście w tych naszych comiesięcznych spotkaniach, w czasie których staramy się omawiać dary Ducha Świętego w życiu mężczyzny. To jest rzeczywiście skarbnica, bez której nie sposób dobrze zrealizować swojego powołania, tych wszystkich zadań, które Pan Bóg przed nami stawia. I może wsłuchując się w te kolejne części, już na tym etapie doszliśmy do przekonania, że tak wiele nam wciąż brakuje, że chcielibyśmy jak najlepiej, ale ciągle doświadczamy naszych słabości. My w sumie tylko dwa dary omówiliśmy, dzisiaj trzeci, ale już po tych dwóch naszych spotkaniach być może pojawiła się taka myśl, pokusa, że nie ma sensu wchodzić w kolejne dary, skoro nawet z tymi pierwszymi dwoma podstawowymi nie jestem w stanie podjąć współpracy. I tutaj jest bardzo ważne to, żeby się nie zrażać, ale właśnie starać się trwać. Trwać w tym, co chce do nas powiedzieć Pan Jezus. I wierzyć w to, że to wszystko, co On nam przekazuje przez nauczanie Kościoła, kiedy wyjaśniamy sobie dary Ducha Świętego, to wszystko jest zgodne z Jego wolą. To jest na pewno jakiś dar, który otrzymaliśmy, ale też bardzo konkretne zadanie. Pomimo tych naszych różnych słabości, upadków, możemy być pewni, że choćby najdrobniejsze kroki podjęte w tym kierunku, żeby móc w pełni współpracować z darami Ducha Świętego, one będą owocowały. Jeśli nie teraz, jeśli nie za rok, to za kilka lat. Także dzisiaj przechodzimy do kolejnego z tych darów. Będziemy mówić o darze rady. Dar rady, z czym nam się to kojarzy? Przede wszystkim mamy na myśli takie powiedzonka, albo takie sformułowania, że w każdej rodzinie jest taki wuja dobra rada, albo każdy ma gdzieś takiego sąsiada. Sąsiad dobra rada. I od razu nam przychodzą takie skojarzenia z człowiekiem, który na wszystko ma najlepsze rady, który potrafi nam doradzić w każdej sytuacji. Już nie zawsze my chcemy słuchać jego rad, ale taki ktoś się zawsze znajdzie i ma milion pomysłów na to, jak sobie poradzić w trudnościach, w których obecnie się znajdujemy. Być może nawet ta sprawa dotyczy nas samych, że nam to zarzucono, że ty jesteś taki wuja dobra rada. Nawet jeżeli ciebie o to nie proszę, to ty zawsze radzisz i wiesz lepiej. I nieraz bywa tak, że ktoś zostaje przez to jakoś odsunięty na bok, bo my nie chcemy słuchać twoich rad, więc ty nam nie radź. Ty sam układaj swoje życie i dopiero wtedy możesz radzić innym. No, tak czasami też bywa. Dzisiaj jednak będziemy starali się spojrzeć tak bardziej pozytywnie na to, bo to jest bez wątpienia bardzo ważna rzecz, bardzo ważny dar otrzymany od Ducha Świętego, dar rady. I tym razem chciałbym rozpocząć od pewnego przemówienia, które w 2014 roku wygłosił papież Franciszek w czasie jednej z audiencji generalnej i znaczny fragment tej audiencji poświęcił omówieniu daru rady. I powiedział tak. Słyszeliśmy we fragmencie z Księgi Psalmów słowa: błogosławię Pana, który dał mi rozsądek. A więc Pan mówi do mego wnętrza. Jest to inny dar Ducha Świętego, dar rady. Wiemy, jak szczególnie w chwilach najtrudniejszych ważna jest możliwość liczenia na sugestie osób mądrych, które dobrze nam życzą. Otóż poprzez dar rady to sam Bóg przez swego Ducha oświeca nasze serce, abyśmy pojęli właściwy sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Jak ten dar w nas działa? Zanim omówię to, jak ten dar działa w nas, jak to mówi papież Franciszek, jeszcze raz powtórzę tutaj taką krótką, bardzo precyzyjną definicję daru rady, mianowicie, że jest to dar Ducha Świętego, który oświeca nasze serca, abyśmy właściwie pojęli sposób mówienia, zachowania oraz drogę, którą należy pójść. Co ciekawe, papież użył tutaj słowa serce, że ten Duch Święty oświeca nasze serce. Nie powiedział, że oświeca nasz rozum, ale właśnie serce, czyli jest to sprawa naszego serca, coś na kształt pewnej intuicji. Mówi się, że często właśnie kobiety mają to, że potrafią sercem wybierać. Niekoniecznie jest to coś, co wywodzi się z jakiegoś procesu logicznego, rozumowego, ale właśnie z czegoś, co dotyczy bardziej intuicji. A więc jeszcze ten temat dzisiaj wróci. Kiedy mówimy o darze rady i o działaniu Ducha Świętego przez dar rady, to mówimy tutaj o pewnej sprawie, której nie da się tak wychwycić bezpośrednio choćby przez nasze doświadczenie, czy przez to, co dzieje się w naszym rozumie. Dobrze też, że papież tutaj zwrócił uwagę na to, że dobrym jest to, że zawsze możemy liczyć na pomoc kogoś, kto jest od nas mądrzejszy. I tym kimś bez wątpienia jest Pan Bóg. Przez ten dar Ducha Świętego, dar rady, chce przychodzić do nas w tych trudnych momentach naszego życia. I jak podkreśla, jest to ktoś, kto nam zawsze dobrze życzy. On nas nigdy nie wpuści w maliny. To jest właśnie taka sytuacja, która nas uprzedza do rad osób, które chcą wejść w nasze życie z jakąś konkretną radą. Uprzedza nas to, że nie wiemy dokładnie, co się w sercach tych ludzi dzieje. Czy oni radzą nam z życzliwości, czy może właśnie dlatego, bo nie wiem, bo nam zazdroszczą, może chcą się poczuć lepiej i tak dalej, a może to jest dla nich okazja, żeby pokazać swoją wyższość nad nami. I to jest właśnie przyczyna, dla której tak często odrzucamy rady naszych bliskich. Często o niej też słyszę jako kapłan w rozmowach małżeńskich, kiedy się jedna strona skarży na drugą, że z tak wielką niechęcią przyjmuje rady ze strony mojego współmałżonka, bo ja wiem, że za tym może się kryć takie poczucie, że ja ci radzę, więc wiem lepiej, więc jestem mądrzejszy, ty jesteś głupsza i tak dalej. Tu w tej sytuacji, kiedy z tą radą przychodzi do nas Pan Bóg, czujemy się bezpiecznie, bo wiemy, że On nigdy nie będzie chciał nas poniżyć, że pragnie naszego dobra. I tutaj to nam pomaga otworzyć się na ten dar. I czytamy dalej. Papież mówi, jak ten dar w nas działa? Jak działa w nas dar rady? Duch Święty w chwili, kiedy go przyjmujemy i gościmy w naszych sercach, natychmiast zaczyna czynić nas wrażliwymi na swój głos i ukierunkowywać nasze myśli, uczucia i nasze intencje według serca Bożego. A więc w pierwszym zdaniu papież podkreśla, że w momencie, kiedy przyjmujemy Ducha Świętego albo po prostu zaczynamy się o Niego modlić i kiedy czujemy, że On w nas jest, wierzymy w to, to wtedy skutkiem działania Ducha Świętego w nas będzie coraz większa wrażliwość na Jego głos. I to będzie działało przez nasze myśli, uczucia, które coraz częściej będą bardziej wrażliwe na to, co chce do nas powiedzieć Pan Bóg. Tak będzie działał przez nas Duch Święty i w nas. I czytamy dalej. Równocześnie prowadzi nas coraz bardziej, byśmy kierowali wewnętrzne spojrzenie ku Jezusowi, jako wzorowi naszego sposobu działania i odnoszenia się do Boga Ojca i naszych braci. A więc po tym też poznamy, że działa w nas Duch Święty, konkretnie z tym darem rady, że będziemy starali się odnosić nasze zachowanie i sytuację naszego życia do samego Jezusa Chrystusa, do samego Boga. Zadajemy sobie pytanie, czy Jezus, który jest naszym wzorem, postąpiłby tak jak ja, albo co On zrobiłby na naszym miejscu. W momencie, kiedy odnoszę swoje życie do Jezusa Chrystusa, to znaczy, że działa we mnie Duch Święty, choćby właśnie ten dar rady. I dalej mówi papież, Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania konkretnego wyboru z komunii z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. A więc nie tylko to, że ja w tym momencie, w którym spotyka mnie jakaś trudność, to moją myśl kieruję w stronę Pana Jezusa i zadaję sobie pytanie, co poradziłby mi Jezus, jak zachowałby się na naszym miejscu. Chodzi o to, że ja w tym momencie potrafię dojść do bardzo konkretnej odpowiedzi, do jakiegoś wniosku, dokonać pewnego wyboru, jak podkreśla papież, w komunii z Bogiem. Czyli, że w zjednoczeniu razem z Nim, czyli po Jego myśli. I on tu powie, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii. Jeśli wybór, do którego dojdziemy, będzie sprzeczny z wolą Bożą, będzie niezgodny z Bożymi przykazaniami, czyli mówiąc jeszcze inaczej, doprowadzi nas do grzechu, to potem poznamy, że to nie jest dar Ducha Świętego, że to nie ma nic wspólnego z darem rady, tylko raczej jest to potrzeb złego ducha, że to jest działanie złego ducha. I to jest bardzo przykre, że niektórzy, którzy twierdzą, że są właśnie bardzo hojnie obdarzeni Duchem Świętym, że modlą się do Niego, że wzywają Go, przyzywają w tych różnych wspólnotach, to że no niestety dokonują fatalnych wyborów. Wczoraj czy przedwczoraj do mnie napisał taki, chyba podejrzewam, młody człowiek, kilka SMS-ów, w których najpierw zaczął od tego, że coś mu się tam spodobało w jednej z moich konferencji i potem, że wysłał mi zaproszenie na jakieś wielbienie, przyzywanie Ducha Świętego gdzieś tam na Pomorzu, ale organizacja, która za tym stała, jakoś mnie zaniepokoiła. No, wszedłem, popatrzyłem, tak, protestanci, jedna z sekt protestanckich i później mu odpisałem, że dziękuję za zaproszenie, za miłe słowa, ale jako ksiądz katolicki uważam, że niekoniecznie powinienem tam być. A on mi na to, że ale tam będzie uwielbiony Pan Bóg. Tam będzie wielkie uwielbienie Pana Boga. To ja mu na to odpisałem, że dla mnie największym możliwym uwielbieniem Pana Boga jest moment, kiedy jestem na mszy świętej i sprawuję Eucharystię. I on mówi, że też kiedyś był na tym etapie, ale uwolnił się od szatana i teraz spotkał się z żywym Bogiem. No to zaraz, coś tutaj jest nie tak. Jaki tam duch w nim działa, bo chyba nie Boży Duch, który go odłączył od Eucharystii, od przyjmowania Komunii Świętej. I wmawiam mu, że teraz spotkałeś żywego Boga. To jaki to Bóg jest w czasie Eucharystii? Martwy Bóg? Nieprawdziwy? Więc to proszę zobaczyć, bo dzisiaj wielu ludzi daje się wpuszczać w maliny. Wydaje mi się, że modlą się do Ducha Świętego, rozeznają. To jest właśnie ta intuicja, że kiedyś, że nawet oni bardziej potrafią jej zaufać niż głosowi Kościoła, kapłana. I za tym idą. I niestety idą w fatalnym kierunku odłączenia się od Pana Boga, od sakramentów. I później są całe wspólnoty, które błądzą. Liderzy różnych wspólnot, charyzmatycznych czy niecharyzmatycznych. Ale to też dzisiaj dotyczy znacznej części też ludzi będących bardzo, bardzo, nawet jak powiem, że skrajnie po stronie tradycji, że też potrafią odrzucić wiele tego, co uczy Kościół. Dzisiaj też miałem taką dyskusję z jednym człowiekiem, który jest tak bardzo zapatrzony w to, co działo się w Kościele przed Soborem Watykańskim II, że on naprawdę popadł w wielkie błędy i na pewno szkodzi sobie i innym ludziom, których próbuje przekonywać do różnych swoich wizji Kościoła. No i właśnie pytanie, kto nas tak naprawdę prowadzi i czy to, co się dzieje w naszym życiu, w jakim kierunku idziemy, zmierza w stronę komunii z Bogiem, z Duchem Jego Ewangelii, czy właśnie stajemy gdzieś tam zupełnie obok i zaczynamy sami siebie prowadzić. I takich przykładów to bym mógł tak bardzo, bardzo dużo podawać. Ale czytam dalej, co mówi papież Franciszek. W ten sposób Duch Święty pomaga nam wzrastać wewnętrznie, sprawia, że rozwijamy się pozytywnie we wspólnocie i pomaga nam, byśmy nie zdawali się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposobu widzenia rzeczy. W ten sposób Duch Święty pomaga nam się rozwijać, a także żyć we wspólnocie. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, że pierwszym z tych owoców, o których mówi papież Franciszek, będzie rzeczywisty wzrost wewnętrzny życia duchowego, relacji z Bogiem. Mówi tutaj o czymś, co jest właściwie niewymierne, może właśnie troszkę zbyt ogólne, że rozwijamy się pozytywnie, bo to no, każdy będzie łącznie właśnie choćby z tym młodym człowiekiem twierdził, że rozwija się pozytywnie, że czegoś tam doświadcza, a to może mylić. Ale tu widzimy też jakby weryfikator tego, czy to jest pozytywny rozwój we wspólnocie. No i w tym momencie tą naszą pierwszą, najważniejszą wspólnotą jest wspólnota Kościoła. Jeżeli z jakiegoś powodu nagle się od niej odłączamy się od parafii, odłączamy się od naszego księdza, proboszcza, przewodnika, duchowego, spowiednika i tak dalej, no to tylko pokazuje, że ten rozwój to jest niepozytywny, że on jest właśnie szkodliwy, negatywny. I tutaj jeszcze bardzo ważne podkreślenie, że w ten sposób, kiedy dajemy się prowadzić Duchowi Świętemu, nie zdajemy się na łaskę i niełaskę egoizmu i swojego sposobu widzenia rzeczy. Czyli, że uznajemy, że potrzebujemy pomocy z zewnątrz, że zawsze, w każdej sytuacji życiowej no, potrzeba nam uznać, że możemy zbłądzić i że potrzebujemy tego prowadzenia, które daje nam Duch Święty. I teraz dalej, co mówi papież. Istotnym warunkiem zachowania tego daru jest modlitwa. Czyli jeżeli człowiek się nie modli, to nie ma szans, by otrzymywać dar rady. Albo jeżeli się nie modli, to z pewnością nie będzie mógł powiedzieć, że działa w nim Duch Święty z tym konkretnym darem. No i zresztą bardzo szybko te owoce jego życia będą jak najbardziej negatywne. Trzeba po prostu się modlić, żeby utrzymać, zachować ten dar. Nieustannie, pisze dalej papież, nieustannie powracamy do tego samego, nieprawdaż? Do modlitwy. Jest ona tak bardzo ważna. Chodzi o to, by modlić się tymi modlitwami, które znamy wszyscy od lat dziecięcych, ale także naszymi słowami. Panie, pomóż mi, doradź mi, co powinienem teraz czynić? Możemy zadać sobie w tym momencie pytanie, jak często zdarza nam się zadać Bogu to pytanie. Oby jak najczęściej. I naprawdę nie musimy się tutaj bać zadawać Bogu takich pytań i wmawiać sobie, że przecież i tak nic mi Pan Bóg nie odpowie. Znowu zostanę sam z tymi swoimi problemami. To jest nieprawda. Pan Bóg da nam bardzo konkretne odpowiedzi. W jaki sposób to jeszcze dzisiaj sobie powiemy. Ale bardzo ważne jest to, żeby stawać przed Panem Bogiem właśnie w takim poczuciu bezradności, że potrzebuje tego prowadzenia. I dalej mówi, przez modlitwę czynimy miejsce na przyjście Ducha Świętego, aby nam pomógł w danym momencie, doradził nam, co wszyscy powinniśmy czynić. Modlitwa. Nigdy nie zapominajmy o modlitwie. Nigdy. Nikt nie zauważa, gdy modlimy się w autobusie, idąc drogą, modlimy się milcząco, całym sercem. Wykorzystujmy tę chwilę na modlitwę, prosząc, aby Duch Święty obdarzył nas tym darem rad. I bardzo dobrze, że tutaj papież podkreśla te różne sytuacje naszej codzienności, w których rzeczywiście możemy prosić o pomoc Boga, oddawać Mu to, co się wydarzyło, te wszystkie nasze jakieś trudności. Tak wielu ludzi ma te wątpliwości, czy na przykład może rozmawiać z Bogiem, jadąc autobusem, prowadząc samochód. No, ten dialog wewnętrzny możemy zawsze prowadzić. Tylko abyśmy nigdy też tego dialogu nie ograniczali do takich sytuacji życia codziennego, żebyśmy też znaleźli czas na wejście do kościoła, czyli jednak do tej przestrzeni, gdzie jest Najświętszy Sakrament, Pan Jezus, gdzie są też właściwe warunki, żeby się wyciszyć, gdzie Go też najłatwiej i najskuteczniej możemy wysłuchać. Ale warto właśnie wtedy w ciągu swojego dnia od razu na bieżąco oddawać Bogu te wszystkie sytuacje, z którymi sobie nie radzimy. I mówi papież. W zażyłości z Bogiem i w słuchaniu Jego słowa powoli odkładamy na bok naszą logikę osobistą, podyktowaną najczęściej naszymi ograniczeniami, uprzedzeniami i naszymi ambicjami, a uczymy się natomiast proszenia Pana, czego pragniesz, proszenia Pana o radę, a czynimy to poprzez modlitwę. W ten sposób dojrzewa w nas głęboka symfonia, niemal wrodzona w Duchu Świętym, i doświadczamy, jak bardzo prawdziwe są słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Mateusza. Nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Jest to Duch, który nam doradza, ale musimy uczynić miejsce dla Ducha, aby nam doradzał. A to czynienie miejsca dokonuje się poprzez modlitwę, prosząc, aby przyszedł i nam zawsze pomagał. Zawsze pomagał, to warto podkreślić, bo no cóż z tego, że w tych trudnych sytuacjach potrafimy wzywać Boga o pomoc, ale my właściwie mamy prosić o tę pomoc codziennie, w każdej sytuacji, bo nawet te najdrobniejsze chwile naszej codzienności mają istotny wpływ na nasze życie, na nasze zbawienie i na zbawienie innych ludzi. I to też jest właśnie jeden ze znaków tego, że my chcemy żyć darami Ducha Świętego, że w każdej sytuacji życia potrafimy przyzywać Bożej pomocy, a nie tylko wtedy, kiedy spotkają nas jakieś poważne problemy. Chociaż prawda jest też taka, że rzeczywiście ten dar rady w sposób szczególny ujawnia się w tych trudnych momentach naszego życia. I jeszcze tutaj dalsza część wypowiedzi papieża. Podobnie jak wszystkie inne dary Ducha Świętego, także dar rady jest również skarbem dla całej wspólnoty chrześcijańskiej. Pan mówi do nas nie tylko w zaciszu serca, ale także za pośrednictwem głosu i świadectwa braci. Naprawdę wielkim darem jest możliwość spotkania ludzi wiary, którzy zwłaszcza w bardziej skomplikowanych i ważnych chwilach naszego życia pomagają nam rozjaśniać nasze serca i rozpoznawać wolę Pana. I tu jeden z takich argumentów, który ja często powtarzam do ludzi, którzy nie są przekonani do różnych wspólnot, że jak nie chcesz wstąpić do żadnej wspólnoty, które są w parafii, to naprawdę zostajesz sam w różnych trudnych momentach swojego życia. A pamiętaj, Pan Bóg chce ci przyjść na pomoc właśnie przez ludzi. I po to są te wspólnoty w Kościele, żebyśmy po pierwsze uświadomili sobie, że Sam to tak daleko sobie nie zajdziesz, a we wspólnocie zajdziesz znacznie, znacznie dalej. Ale też po drugie, żebyśmy nigdy nie doświadczyli jakiegoś poczucia osamotnienia, że nikt mi nie pomoże, że muszę sobie radzić sam. I to także wiele osób potwierdza, że kiedy zaczęło chodzić na jakieś wspólnoty, choćby takie jak ta, że powie o jakimś swoim problemie, to naprawdę można tutaj uzyskać jakieś konkretne wsparcie. Niektórzy to nawet nie mają odwagi o tym problemie powiedzieć, ale okaże się, że ktoś inny poczuł w sercu, że coś musi powiedzieć, podzielić jakimś świadectwem, nie wiem, cokolwiek innego, co może się wydarzyć w czasie takich spotkań. I nagle okazuje się, że to, co on powiedział, to jego świadectwo jest odpowiedzią na pytania, na problemy, które nosił w swoim sercu. Tak właśnie działa Duch Święty. On rozpoznał, że jedna osoba ma problem, ale boi się o tym powiedzieć i zadziałał w sercu drugiej osoby, żeby publicznie powiedziała coś, co będzie odpowiedzią na to, co było w sercu tego pierwszego. I to jest wielki skarb wspólnot, przez które właśnie Duch Święty w darze rady chce ułatwiać nam życie, prowadzić nas samych. I takie świadectwo papieża Franciszka. Pewnego razu, kiedy byłem w konfesjonale w sanktuarium w Luyan, w długiej kolejce stał taki bardzo nowoczesny chłopak, pokryty tatuażami. Przyszedł, żeby mi powiedzieć, co się jemu przydarzyło. Był to wielki i trudny problem. Zapytał mnie, co byś zrobił? Powiedział mi, że wszystkie te sprawy opowiedział swojej mamie, a ona powiedziała jemu, idź do Matki Boskiej, ona ci powie, co trzeba zrobić. Oto kobieta, która miała dar rady. Nie wiedziała, jak rozwiązać problem syna, ale wskazała właściwą drogę. Idź do Matki Bożej, a ona ci powie. To jest dar rady. Nie mów, ale to i tamto. Niech Duch Święty mówi. No właśnie, dar rady to nie polega na tym, że mam odpowiedź na wszystkie pytania, które zadają mi ludzie, wasi bliscy i tak dalej. Wiem, do kogo pokierować kogoś z tym problemem. Idź, porozmawiaj z księdzem proboszczem. Idź do spowiedzi. Albo właśnie tak jak tutaj, idź bezpośrednio do Matki Bożej. Ona ci odpowie. To są takie natchnienia, no, które są nieraz zbawienne. Przez nas wtedy mówi sam Duch Święty. I czytamy dalej. A ta prosta i pokorna kobieta dała synowi najprawdziwszą radę, bo chłopak ten powiedział, spojrzałem na Madonnę i usłyszałem, że muszę zrobić to i tamto. A ja nie musiałem nic mówić. Wszystko działo się między Matką, Panną Marią i chłopakiem. To jest dar rady. Wy, mamy, które macie ten dar, proście o ten dar dla waszych dzieci, dar doradzania dzieciom. Jest to dar od Boga. No tu papież mówi o matkach, ale myślę, że tym bardziej przecież jest to zadanie ojca, wskazywać drogę swoim dzieciom, bliskim, także żonie i po prostu, żeby mieć pewność, że poprowadzimy ich we właściwym kierunku, to warto codziennie prosić o ten dar rady. I na pewno jest momentem błogosławionym, kiedy potrafimy, kiedy usłyszymy jakieś trudne pytanie, choć na chwilę, w myślach, westchnąć, Boże, pomóż, co mam odpowiedzieć mojemu dziecku, mojej żonie, czy tam komukolwiek, kto mnie prosi o tą radę. Przez chwilę wezwać Boga na pomoc. Ja myślę, że każdy kapłan, każdy spowiednik tak właśnie robi. Ja na przykład tak robię często. Że jak już, zresztą już na samym początku spowiedzi, gdzie już widzę, że coś tam się dzieje poważniejszego, to już w myślach przyzywam pomocy, mówię Duchu Święty, pomóż, bo ja mogę zaszkodzić tej duszy, tym bardziej pomóż. I no, przychodzi ta pomoc, jakieś zdanie, jakaś refleksja, czasem fragment z Pisma Świętego się przypomni i okazuje się, że to jest strzał w dziesiątkę. No ale dlatego jest to strzał w dziesiątkę, bo to sam Pan Bóg podpowiedział, co trzeba tej osobie powiedzieć. I jeszcze dokończając to, co przeczytał, co mówił papież. Drodzy przyjaciele, psalm 16 zachęca nas do modlitwy słowami. Błogosławię Pana, który dał mi rozsądek, bo nawet nocami upomina mnie serce. Stawiam sobie zawsze Pana przed oczy. Nie zachwieję się, bo On jest po mojej prawicy. Oby Duch Święty zawsze wlewał w nasze serca tę pewność i napełniał nas w ten sposób swoją pociechą i pokojem. Zawsze proście o dar rady. No właśnie, pięknie, pięknie tutaj papież Franciszek podsumowuje tym cytatem z psalmu 16 o tym sercu, które nas upomina nawet nocami, nieraz właśnie w takich najmniej oczekiwanych okolicznościach przychodzi rozwiązanie naszych problemów, że modliłem się za dnia i nic się nie działo i nagle gdzieś tam w nocy przed snem pojawia się jakaś myśl i warto za nią pójść, warto może sobie nawet czasem zapisać. Takim czasem błogosławionym oczywiście zawsze są rekolekcje, dni skupienia, kiedy można naprawdę przedstawić tam wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, w naszym sercu i powoli sobie właśnie zapisywać te różne myśli, które przychodzą albo przez kapłana, który głosi konferencję, albo przez spowiednika, któremu zwierzamy się z tych naszych grzechów, problemów, trudności. Czasami to jest właśnie przez Słowo Boże, które właśnie wtedy sobie otwieramy, czytamy i więcej słyszymy niż na co dzień. Czasami przez jakąś dodatkową lekturę, książkę, która wtedy się pojawi, podsunie ksiądz. Ja właśnie też często w czasie rekolekcji zabieram ze sobą sporo książek i no taką metodą, która ma swoje plusy, ale też czasami bywa nadużywana, to tak na chybił trafił z konkretnym pytaniem i no ja powiem, że mi zawsze przychodzą odpowiedzi. W pewnych książkach jest ta łaska, że takie odpowiedzi przychodzą i po prostu warto za tym iść. I Pan Bóg też daje takie natchnienia i działa w taki sposób wobec osób, które tego nie nadużyją. Tak przynajmniej mi się wydaje. Bo jeżeli ktoś no w jakiś sposób już nie potrafi sam podejmować decyzji, tylko traktuje jak taką magiczną książkę, to Pismo Święte czy jakieś tam książki, to myślę, że wtedy raczej ta łaska nie zostanie mu dana. Bo z tym trzeba bardzo, bardzo mądrze i roztropnie postępować. Ale właśnie w taki sposób Pan Bóg kieruje. Albo na przykład jakiś kapłan coś podpowie, podsunie jakąś książkę. Czasami to jest tak, że jakiś artykuł się pojawi, tam jedno zdanie w prasie katolickiej. Dlatego właśnie, żeby usłyszeć Pana Boga, to trzeba się też poruszać w tych kręgach, gdzie On mówi do nas. Jeżeli ktoś do ręki nie weźmie czasopisma katolickiego, podkreślam katolickiego, jeśli nie bierze do ręki Słowa Bożego ani żadnych z książek takich religijnych, to też jak ten Pan Bóg ma do nas mówić? No, może będzie mówił jakimiś innymi sposobami i mówi do nas, ale bardzo sobie ograniczamy przestrzeń prowadzenia przez Pana Boga, więc być otwartym na dar rady to także umieć wchodzić w te przestrzenie, gdzie Pan Bóg do nas będzie mówił. Ja myślę, że już na jakimś etapie rozwoju duchowego jest nam znacznie łatwiej określić sobie takie przestrzenie. Dobrze, żeby w towarzystwie kapłana, spowiednika czy kierownika duchowego no, umieć sobie też wybrać ileś takich drogowskazów życiowych i tego po prostu się trzymać. Tak więc nigdy nie jesteśmy sami w tych szczególnie trudnych momentach naszego życia. Wielu ludzi, szczególnie w konfesjonale, mówi o tym, jak bardzo doświadczają jakiegoś rodzaju śmierci, ciemności, pustki, że no i kompletnie nie wiedzą, jak sobie poradzić z tym, co się dzieje w ich życiu. To może być jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, doświadczenie zła. Czasem to jest, nie wiem, grzech, który się pojawił albo w ich życiu, albo w życiu innej osoby. I oni mówią, że no czują się po prostu jakby duchowo umarli, że no tak, właśnie, nikt już mi nic nie poradzi, nie ma dla mnie wyjścia, beznadzieja totalna. I co wtedy? No niestety, jakieś samobójcze myśli, rozpacz i tak dalej. A w momencie, kiedy modlimy się do Ducha Świętego, to nigdy nie dopuścimy do siebie takich myśli, takich pokus, bo wiemy, że nie jesteśmy sami, że nie ma takiej sytuacji w naszej życiu, z której nie byłoby wyjścia, w której Pan Jezus by nam nie poradził. Więc jeśli te trudności się pojawiają, to możemy być pewni, że Pan Jezus nas przez nie przeprowadzi. Nie jesteś sam. Pamiętamy scenę burza na jeziorze. Wszyscy apostołowie myśleli, już po nas, koniec. Jezu, czemu śpisz? A On, czemu wątpiliście małej wiary? Prawda? Jestem przy was cały czas. Ja nie śpię. A wystarczyło zaufać Jezusowi. Choćby właśnie wezwać Go na pomoc. A my często właśnie uważamy, o, już nie ma dla mnie nadziei. Więc w momencie, kiedy modlę się o dar rady, to ufam Bogu, że On przy mnie jest i że nie ma takiej sytuacji w moim życiu, przez którą On by mi nie pomógł przejść. Tak jak już wcześniej powiedziałem, dar rady to bardzo konkretna zdolność poddawania się natchnieniom Ducha Świętego. I tak jak też przed momentem to zostało zaakcentowane. Z tym darem chce przychodzić do nas Pan Bóg szczególnie w trudnych sytuacjach, ale także tych zwykłych, codziennych, ale szczególnie właśnie trudnych. I dlatego on tak bardzo mocno podkreśla, zresztą papież Franciszek tutaj zacytował ten fragment, kiedy Jezus powiedział apostołom, kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, co ani jak macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam podane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. I to też jest właśnie bardzo konkretny przejaw działania Ducha Świętego z darem rady, umiejętność radzenia sobie w takich sytuacjach podbramkowych, granicznych, że no po ludzku tutaj już nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Wtedy Jezus mówi, nie martwcie się, Duch Święty będzie przez was mówił. No i też, tak jak wspomniałem wcześniej, jeśli mamy wątpliwości, co powiedzieć naszym bliskim, jak się zachować, jak postąpić, co zrobić, co podjąć, to właśnie pytam, Duchu Święty, pomóż. Co powinienem teraz zrobić? To jest zawsze też taki skok na gorącą wodę, na głęboką wodę. Bo choćby właśnie tak, jak tutaj w zacytowanym fragmencie. No nie jest to proste, prawda? O na przykład być postawionym przed sądem, nic nie przygotowywać sobie, żadnej mowy obronnej, tylko zaufać, że Duch Święty będzie przez nas mówił, że Pan Bóg w tym momencie podpowie nam, co mamy mówić. Ja pamiętam, że dla mnie to był zawsze też taki, może nie, że problem, ale taka sytuacja, z którą trzeba było sobie poradzić, że zaufać, że Pan Bóg naprawdę w takich sytuacjach, które On wybiera, chce przez nas mówić. I no, powiem szczerze, że od jakiegoś czasu owszem, zawsze przygotowuję kazania, zawsze, ale prawie nigdy nie spisuję. Nie spisuję dlatego, bo robię margines dla Pana Boga, że On w każdym momencie może przyjść z jakimś konkretnym natchnieniem. Nawet mówiąc przez całą niedzielę, generalnie to samo, nagle na jakiejś mszy świętej pojawi się jakiś taki wątek, jakiś obraz i warto za tym pójść, warto to powiedzieć, bo okazuje się, że właśnie to miało być coś, co dotyczyło jakiejś konkretnej osoby. Już się przekonałem sporo razy o czymś takim. I też mam taką zasadę, że nigdy nie powtarzam dwa razy tych samych kazań. Nigdy. Może są tacy księża, że mają raz coś tam napisane i tak przez lata powtarzają na kolejnych parafiach. I to też czasami nieraz słychać. I właśnie staram się bardzo, żeby Pan Bóg mówił mi na dany moment, co ja mam powiedzieć w danym kazaniu. I nieraz to jest tak, że jest niedziela, a staram się od poniedziałku już myśleć, o czym mam mówić w niedzielę i gdzieś tam jakieś tam pojedyncze punkty sobie zapisywać. Ale czasami jest tak, że od poniedziałku do niedzieli to tam niewiele się dzieje i dosłownie na 2 godziny przed mszą świętą wieczorną, sobotnią, gdzie już się mówi kazanie, nagle dostaję do głowy całe kazanie. Parę razy już tak było. Ale to już mam teraz taki spokój, ja się nie przejmuję. Kiedyś to się tym stresowałem, że tak Pan Jezus potrafi przetrzymać do ostatniego momentu. Teraz to już zupełnie nie. On wiem, że przyjdzie z tym. I to nie dotyczy tylko homilii, ale no różnych innych sytuacji, prawda? Że ktoś mnie poprosi właśnie choćby jakąś tam konferencję, jakiś artykuł do napisania, jakiś komentarz czy coś. To ja wiem, że we właściwym momencie Pan Bóg da wszystko. I naprawdę nie trzeba się tym stresować. Także spokojnie. To jest sprawa zawsze Boża. Jeżeli to jest sprawa Boża, to jest Jego interes w tym, żeby On zadziałał w nas. To jest Jego sprawa, nie moja sprawa, więc On o swoje sprawy dba. Podobnie też czasami jest tak, że ja sobie coś tam przygotuję i wydaje mi się, że to Pan Bóg chce i nagle w ostatnim momencie nagle jest rewolucja. Totalnie trzeba o czymś innym mówić. To też mi się tak zdarzyło raz, że przygotowane kazanie, super wszystko i idąc do ołtarza nagle pojawiło się coś zupełnie innego w głowie. Nie, o czymś innym trzeba mówić. Dobrze, nie ma problemu. No i okazywało się, że właśnie tego Pan Bóg chciał. Także zawsze są to skoki na głęboką wodę. To jest zawsze pójście po ścieżkach, na których nigdy wcześniej nie byliśmy. Tak działa ten dar rady. On nas uwielbia prowadzić drogami, którymi nigdy wcześniej nie szliśmy, ale jak to mówi Pismo Święte, po owocach ich poznacie. Jeśli jest w sercu pokój, dobre owoce naszego życia, naszych wyborów, to znaczy, że za tym stał Duch Święty. To był właśnie dar wiary. No i bardzo ważne jest to, żeby pielęgnować w sobie taki zmysł poddawania się Bożym natchnieniom. Ja myślę, że im częściej będziemy się temu poddawać, to z tym większą ufnością będziemy w to wszystko wchodzić. Że nie będziemy musieli się obawiać, że no, będzie tutaj jakiś problem, że wyjdziemy na głupka i tak dalej. Nie. Zobaczymy. Właśnie przez ten pokój też będzie działał w nas Duch Święty. Po to też zresztą mamy Pismo Święte, po to mamy też pisma tych różnych mistyków, żeby po nie sięgać i utwierdzać się. Bo ci na przykład, którzy mają zwyczaj, że codziennie sobie otwierają Pismo Święte, choćby na tekście Ewangelii i wczytują w to, co Pan Bóg chce mi powiedzieć na dzisiejszy dzień, to już są tak wyrobieni duchowo, że potrafią z tego fragmentu Ewangelii, który wypada na dany dzień, z tych czytań, wywnioskować konkretne zadania dla siebie na to, co mają robić dziś. To już jest taki rodzaj zmysłu, takiego wyćwiczenia, no, do jakiego powinien właściwie dojść każdy z nas. Ale właśnie tak chce Pan Bóg też działać w naszym życiu. No na pewno wzorem poddawania się takim natchnieniom byli dla nas i Maryja, i Józef. Oni, czy to właśnie Józef przez sen, czy Maryja przez wewnętrzny dialog z Bogiem, no potrafili właściwie całe swoje życie prowadzić na sposób święty, robić doskonale to, czego pragnął od nich Pan Bóg. I ani na pół paznokcia nie szli według swoich pomysłów. Nie było tam nierozeznanej sprawy, żadnej decyzji, nawet słowa wypowiedzianego, którego by sobie nie życzył Pan Bóg. Ale zauważmy, i jedno, i drugie, żyli w wielkiej wewnętrznej ciszy. Nam tego dzisiaj bardzo brakuje. I dlatego też trudno nam usłyszeć te Boże natchnienie. Bo ciągle żyjemy w jakimś hałasie i bardziej ufamy ludziom, niż temu, co do nas mówi sam Pan Bóg, niż modlitwie o Ducha Świętego. Na pewno jednym z tych owoców, które przychodzą do nas, kiedy modlimy się o dar Ducha Świętego, jest takie poczucie wewnętrznego bezpieczeństwa. Że choćby te trudne sytuacje się pojawiły w naszym życiu, jest we mnie pokój. I wierzę, że Pan Bóg jakoś mi pomoże przez to przejść. Że On tego wszystkiego chciał, On to prowadzi. I że nie trzeba... No właśnie, tak jak mówi psalmista. Choćbym chodził ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska są tym, co mnie pociesza. To jest właśnie to zdanie, które bardzo często wtedy możemy wypowiadać i czujemy, że to jest prawda w naszym sercu. Ja bym też mógł porównać ten dar do takiego światła, które Bóg rzuca na nasze serce, na nasze życie, na nasz umysł. Nieraz jest to światło, które oświetla jakieś ciemności, które w nas narastają, ale jest to bez wątpienia Boże światło. Też bardzo konkretne jest, aby podkreślić, że ten dar nie wyklucza korzystania z naszego codziennego doświadczenia, z tej wiedzy, którą mamy, z pewnych schematów, których wcześniej korzystaliśmy. Ten dar nie wyklucza, ale to jest rodzaj dodatkowego światła, rodzaj dodatkowej pomocy. Z pewnością nie jest dobre, jeśli ktoś zupełnie wyłącza swoje dotychczasowe doświadczenie, swoją życiową mądrość i liczy na to, że jakiś snop z nieba za każdym razem będzie go oświecał. Czasami Pan Bóg zostawia człowieka pozornie w ciemnościach, ale właśnie dlatego, żeby jednak on sam podjął jakąś decyzję. Ja to najczęściej cytuję w takich momentach, kiedy trzeba podjąć decyzję na przykład o wyborze drogi życia. Że ktoś by chciał, żeby dosłownie się anioł pojawił z nieba i powiedział, że masz iść na księdza, albo masz się żenić z tą dziewczyną, nie z tą, tamtą i tak dalej. Tak nie jest. My sami musimy podejmować pewne decyzje, bo to jednak my jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Pan Bóg jak najbardziej szanuje naszą wolę i też nie może być tak, żebyśmy żyli w naszym życiu w taki sposób, żeby nigdy nie podjąć odpowiedzialności za swoje decyzje. Tak być nie może. Są takie osoby i nas zamęczają jako księży, że każdą decyzję my mamy za nich podjąć. Czy mają to kupić, czy tego nie kupić, czy to zrobić, czy nie zrobić, wyjechać. Nie. Ja mówię, słuchaj człowieku, ty sam musisz się nauczyć też podejmować decyzje, rozeznawać. Ciebie Bóg prowadzi w bardzo konkretny, specyficzny sposób. Nie może być tak, że ksiądz przeżyje za ciebie życie. Bo co, ja się pomylę? I co, moja będzie wina? No tak, moja wina. No, ale to nie może być też tak, żebyś ty... To jest dokładnie to, co wy rozumiecie i czujecie jako mężczyźni. Że dziecko kiedyś trzeba puścić z tych rączek. Ono musi nauczyć się pływać. Tak samo nieraz człowieka, którego się prowadzi. To nie jest tak, że cały czas asekuracja i we wszystkim. Jeżeli jest jakiś kapłan, który jest jakimś kierownikiem duchowym i wręcz zastrzeże sobie to, że bez mnie nie podejmuje żadnej decyzji, to ja bym miał tam poważne wątpliwości. Owszem, poważne wątpliwości, że on prowadzi dobrze. Mogą być takie sytuacje, że czasami w bardzo wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach jakiegoś wielkiego niebezpieczeństwa takiej duszy, to mogłoby być uzasadnione. Ale to naprawdę bardzo, bardzo rzadkie sytuacje. Ale pamiętam, że był jeden taki kapłan w jednej ze wspólnot, gdzie zastrzegł sobie takie prawo. Nikt nie może beze mnie, bez konsultacji ze mną podejmować żadnej życiowej decyzji. I jak nazwiemy takie zachowanie takiego kapłana? No, sekciarskie, dokładnie, jak w sekcie. No to w ogóle to nie jest Duch Święty, tylko trzymać się od kogoś takiego z daleka. To jest po prostu sekta, jakiś guru. No, ja tutaj dałem przykład kapłana, ale czasami są to osoby świeckie, które też takimi się guru mianują i później są jakieś wielkie, wielkie problemy. Myślę, że ten dar Ducha Świętego jest wam szczególnie dawany jako mężom, jako ojcom, w ogóle jako mężczyznom, no, którzy mają bardzo konkretne zadania tutaj w świecie, którzy mają porządkować ten świat. Są tymi, którzy czynią sobie ziemię poddaną. I Pan Bóg z pewnością będzie wam pomagał w tych wszystkich zadaniach, które podejmujecie. Ale tak jak powiedziałem, trzeba wciąż modlić i wzywać na pomoc Ducha Świętego i wyrabiać w sobie taką umiejętność poddawania się Bożym natchnieniom. Właśnie proszenie o coś na kształt takiej duchowej intuicji, gdzie potrafimy odczytać, że mówi teraz przez nas Duch Święty. No i też warto uwierzyć, że Pan Bóg mówi do nas przez innych ludzi. Czasami to może być współmałżonek, przypadkowy człowiek na ulicy. Czasami może to być nawet dziecko, jakieś wydarzenia, jakiś fragment czegoś, co przeczytamy w książce. Na różne sposoby Pan Bóg może do nas mówić, może dawać nam odpowiedzi. Ja pamiętam, jak rozeznawałem powołanie do seminarium, to prosiłem Pana Boga o znaki, żeby dawał mi znaki, że to jest to albo że to nie jest to. I był taki moment, to było dosłownie kilka dni, gdzie ja dosłownie we wszystkim widziałem potwierdzenie, że mam iść do seminarium. To już mnie aż śmieszyło po prostu. Że Pan Bóg mówił, przez wszystko potwierdzał. Przez wszystko oczywiście dawał wolność. Tylko, że to już właściwie było w momencie, kiedy ja podjąłem decyzję. Więc tam już nie byłem ubezwłasnowolniony tymi znakami. One właściwie tylko potwierdzały, one nie wpływały na moją decyzję. Ale to przez to Pan Jezus pokazywał, jak... Ja pamiętam na przykład 2 lata przed seminarium, ale jeszcze wtedy w ogóle nie myślałem o tym, żeby iść na księdza. Podjąłem sobie dodatkowe studia równolegle do tych, które prowadziłem. Przez rok chciałem jeździć do takiej szkoły fotograficznej, nie w Poznaniu, tylko do Wrocławia. I tam były straszne trudności, żeby się tam dostać. No obiektywnie takie, że na przykład ukradli autobus, którym miałem jechać do Wrocławia na ten egzamin. Po prostu ukradli z PKS-u autobus. No to znowu jakoś tam kombinowałem, żeby tam się jakoś dostać inaczej. Jak tam jechałem, to w ogóle jakieś oberwania chmury, były ulewy, że tam opóźnienie straszne. Ten egzamin prawie się już skończył. Ja tam przez telefon mówię, że jadę, czekajcie, bo mi zależy na tej szkole i tak dalej. No to cała ta komisja już była tak zdenerwowana, że przeze mnie 3 godziny musieli zostać, bo ja jeden dojeżdżam. Ale to były znaki, przez które Pan Bóg powiedział, chłopie, to nie jest dla ciebie, zostaw to, będzie zmarnowany czas, pieniądze i tak dalej. No uparłem się, jeździłem do tej szkoły, no ale no, praktycznie pod koniec, no cały rok byłem, ale potem już przerwałem, bo stwierdziłem, że to jest bez sensu, że to nie jest moja droga życia. Więc to jest to, a jak na przykład miałem do tego seminarium iść, czy tam zjechać, choćby złożyć te papiery, to tak się wszystko układało, łącznie z tym, że autobusy same podjeżdżały, prawda, że się z autobusu zatrzymał dokładnie przede mną, że pierwszy wszedłem, najlepsze miejsce w autobusie, prawda, no wszystko, takie szczegóły. Ale to tylko pokazywało, że Pan Bóg właśnie tak chce pokazać, tak, to jest właśnie to, idź tą drogą. Także, no i różni ludzie to też jakoś tam potwierdzali. Także to jest naprawdę niesamowite, że Pan Bóg z nami prowadzi dialog i naprawdę trzyma nas jak te dzieci, które trzeba prowadzić. Ale też bardzo szanuje naszą wolność. Wolność, którą też trzeba oddać Panu Bogu, żeby nas nie sprowadziła na manowce. Więc otwarte serce, pokora i w tym się ćwiczmy w tym czasie kolejnego miesiąca, kiedy tutaj się znowu spotkamy. Niech to będzie takie zadanie, modlić się o dar otwartego serca, pokorę, taką wewnętrzną wrażliwość na to, żeby Pan Jezus do nas mówił. I jeszcze na koniec dosłownie takie jedna uwaga, mianowicie co przeszkadza nam w tym rozwijaniu w sobie daru rady. To jest samo zakłamanie, samo oszukiwanie siebie. Zawsze szatan jest ojcem kłamstwa i on będzie nam wmawiał, że właśnie tutaj, jeśli żyjesz jak żyjesz i podejmujesz te decyzje, które podejmujesz, one są naprawdę dobre, nie potrzebujesz tutaj żadnej jakiejś dodatkowej, prawda, rady i tak dalej. To nas potrafi bardzo skutecznie zamknąć na działanie Ducha Świętego, więc tym trzecim kolejnym zadaniem niech będzie walka z wszelkimi przejawami kłamstwa w naszym życiu, samo oszukiwania siebie. To jest z pewnością przeszkoda, przez którą ten Duch Święty no niestety się nie przybije, jeżeli my sami najpierw się z tym nie rozprawimy, nie zidentyfikujemy i tego w sobie po prostu nie zniszczymy. Także z takimi zadaniami zostajemy.